una e universal che preside la caridade. È necessario.
Konieczny jest skok jakościowy w życiu chrześcijańskim ludu, aby mógł dać świadectwo swojej wiary w sposób jasny i świadomy. Ta wiara jest obecna w liturgii i w miłości bliźniego. Nasyca i wzmacnia wspólnotę uczniów Pana i buduje ją jako kościół misyjny i prorocki. Episkopat brazylijski ma dobrze skonstruowaną strukturę. Niedawno odnowione statuty przyczyniają się do lepszej skuteczności działania i oddania dla dobra Kościoła. Papież przybył do Brazylii, aby prosić was, byście w sprawach podążania za Słowem Bożym wszyscy czcigodni bracia byli przekazicielami wiecznego zbawienia dla wszystkich tych, którzy wam zostali powierzeni. My, pasterze, co wynika z obowiązku następców apostołów, musimy być wiernymi sługami Słowa. Bez niejasnych i redukujących wizji, misji, jaka została nam powierzona. Nie wystarczy patrzeć na rzeczywistość z punktu widzenia wiary. Trzeba pracować z Ewangelią w ręku i pracować w oparciu o dziedzictwo tradycji apostolskiej, bez interpretacji motywowanych przez ideologie racjonalistyczne. Tak więc w kościołach lokalnych zadaniem biskupa jest zachowywanie i interpretacja Słowa Bożego oraz osądzanie, co jest, a co nie jest z nim zgodne. Biskup jako nauczyciel wiary i doktryny ma prawo liczyć na współpracę teologów, którzy w oddaniu się posłudze prawdy muszą pozostawać wierni swojej funkcji, biorąc pod uwagę funkcję magisterium Kościoła i z nim współpracować. Zachowanie depozytu wiary jako jedności wymaga specjalnej troski. Depozyt wiary musi być zachowywany i przekazywany wiernie, a osobiste opinie powinny jednoczyć się w integralnym orędziu Ewangelii. Oto wielka odpowiedzialność, jaką przyjmujecie jako formatorzy ludu, jak też waszych kapłanów i zakonników. Oni są waszymi wiernymi współpracownikami. Znam zatroskanie, z jakim staracie się formować nowe powołania kapłańskie i zakonne. Formacja teologiczna i kościelna wymaga nieustannej aktualizacji, jednak zawsze w zgodzie z autentycznym magisterium Kościoła.
Faccio appello a vostro zelo sacerdotale.
Apeluję do waszej gorliwości kapłańskiej i do poczucia rozpoznania waszego powołania. Zauważajcie wymiar duchowy, psychoemocjonalny i duszpasterski młodzieży dojrzałej i chętnej do służby Kościołowi. Dobre kierownictwo duchowe jest nieodzowne, by przyczyniając się do dojrzewania osobowego, pozwala uniknąć ryzyka dewiacji na płaszczyźnie seksualnej. Niech będzie dla was jasnym, że celibat kapłański jest darem, jaki Kościół otrzymał i chce zachować z przekonaniem, że jest to dobro tak dla samego Kościoła, jak i dla świata. Chciałbym polecić waszej trosce również wspólnoty zakonne, które włączają się w życie waszej diecezji. One ofiarują drogocenny wkład, a mimo różnych darów, duch jest ten sam. Kościół wyraża radość i uznanie za to wszystko, co zakony realizują na uniwersytetach,
w
szpitalach, szkołach i innych instytucjach.
Znana
mi jest dynamika waszych zjazdów i wysiłek mający na celu ustalenie planów duszpasterskich, które priorytetowo traktują formację kapłanów i współpracowników świeckich. Niektórzy z was powołali do życia ruchy ewangelizacyjne, aby ułatwić dotarcie do wiernych z ewangelicznym orędziem. Następca Piotra liczy na was, że taka formacja będzie zawsze się opierała na duchowości wypływającej z jedności i wierności stolicy Piotrowej, gwarantując w ten sposób, że działanie Ducha Świętego nie będzie bezskuteczne. Zatem jedność wiary i dyscypliny kościelnej zawsze będzie tematem wymagającym szczególnej troski z waszej strony. Zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie, że jest tylko jedna wiara i jeden chrzest. Jak wiecie, jednym z wielu dokumentów mówiących o jedności jest instrukcja o ekumenizmie wydana przez Papieską Radę do Spraw Jedności Chrześcijan. Ekumenizm, albo inaczej poszukiwanie jedności między chrześcijanami, staje się dziś tak widoczne, gdy tak widoczne są zarówno spotkanie kultur, jak i wyzwania sekularyzmu. Zadaniem bardziej palącym dla całego Kościoła. Wobec pojawiania się nowych odłamów chrześcijańskich oraz wobec pewnych form często agresywnego prozelityzmu, zaangażowanie ekumeniczne staje się zadaniem bardzo skomplikowanym. W tej sytuacji niezbędna jest dobra formacja historyczna i doktrynalna, która umożliwi odpowiednie rozpoznanie i pomoże zrozumieć specyfikę każdej z tych wspólnot, elementy, które dzielą i te, które pomagają budowaniu drogi ku jedności. Wielkim wspólnym polem współpracy powinna być obrona podstawowych wartości moralnych, przekazanych przez tradycję biblijną, przeciwstawiając się niszczącej kulturze relatywizmu i konsumpcjonizmu. Zawsze ważna jest miłość braterska i poszukiwanie tego, co łączy. Zawsze ważna jest miłość braterska i poszukiwanie tego, co łączy, ale także obrona wiary naszego ludu przez utwierdzenie go, że jedyny Kościół Chrystusa opiera się na Kościele katolickim, rządzonym przez następcę świętego Piotra i przez biskupów pozostających w nim w jedności. W tym sensie należy zmierzać do dialogu ekumenicznego poprzez udział w Krajowej Radzie Kościołów Chrześcijańskich, odnosząc się z szacunkiem do innych wyznań religijnych, które chcą utrzymać kontakty z Kościołem w Brazylii. Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że w waszym kraju istnieją historyczne opóźnienia rozwoju społecznego, co w konsekwencji wyraża się w istnieniu rzesz Brazylijczyków żyjących poniżej poziomu ubóstwa. и в шаленой диспропорции в дистрибуции добр, до вас, чтигодні братья, как до хирархов Люду Божего, належит пошукивание новых способов выйти из этой ситуации в духу христианском.
Uma visão de economia dos problemas sociais a partir da
perspectiva econômica e problemas sociais do ponto de vista da doutrina espiritual da Igreja, позволa спойжеть на тем проблематике завше в аспекте годности человека, что всекрача зависимости экономичной. Dlatego należy pracować nieustannie. Nad formacją polityków, Brazylijczyków, obywateli, którzy mają władzę podejmowania decyzji na jakimkolwiek szczeblu i społeczeństwa i w ogóle w takim stopniu, by mogli podejmować odpowiedzialność i mogli nadać bardziej ludzki i solidarny wyraz ekonomii. Niech politycy i ludzie biznesu będą formowani w duchu prawdy i uczciwości. Ten, kto podejmuje funkcje publiczne, musi przewidzieć konsekwencje społeczne, pośrednie i bezpośrednie, na krótki i na długi dystans, własnych decyzji, działając według kryteriów dobra wspólnego, a nie własnej zachłanności. Kochani bracia, jeśli Bóg zechce, spotkamy inne okoliczności, aby pogłębić kwestie, które wyzywają naszą, które są wyzwaniem dla naszej, dla naszego duszpasterstwa. Tym razem chciałem w jakiś sposób niezbyt męczący przedstawić tematy najważniejsze, które wypływają, które narzucają się w czasie i jako pasterzowi Kościoła Powszechnego. Przekazuję wam moje słowa odwagi. Pracujcie zawsze, tak jak już to robicie, w zgodzie, mając jako fundament wspólnotę, komunię, która w Eucharystii spotyka swój wysoki punkt, najwyższy punkt i swoje źródło, które wszystkich was powierzam Matce Bożej, Matce Chrystusa i Matce Kościoła. Z całego serca wam daję i każdemu z was i waszym wspólnotom błogosławieństwo apostolskie. Bardzo dziękuję.
która trwa w katedrze w San Paulo, ten przepiękny śpiew, a na zakończenie tego spotkania z biskupami podchodzą do Ojca Świętego obecni kardynałowie, 17 biskupów przewodniczących konferencjom regionalnym, biskupi emeryci i dziekan kapituły katedralnej.
Orkiestrę symfoniczną, bardzo odpowiadają także temu dostojnemu, monumentalnemu wnętrzu katedry w São Paulo. Ojciec Święty wita teraz biskupów. Trzeci tutaj jest w kolejce, już teraz drugi, biskup Czesław Stanula, redemptorysta z Polski, który tutaj już od wielu, wielu lat pełni posługę duszpasterską i on już za chwilę podejdzie, teraz właśnie podchodzi do Ojca Świętego.
Od wielu lat, to znaczy od 35. I jak już to mówiliśmy wielokrotnie, jest przewodniczącym konferencji biskupów Brazylii północno-wschodniej.
Thank you.
Drodzy Państwo, no wspaniałe było to spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI z biskupami Brazylii i jego oprawa przygotowana tutaj, no iście królewska. Bardzo w sposób wspaniały przyjęto tutaj Ojca Świętego w katedrze Tase w São Paulo.
Końca spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI z biskupami Brazylii. Przed chwilą na naszych ekranach widzieliśmy ojca Federico Lombardiego, rzecznika Stolicy Apostolskiej, jednocześnie dyrektora radia i telewizji watykańskiej.
Drodzy Państwo, orędzie Ojca Świętego, jakie on tutaj wygłosił, świadczy, tak można ogólnie powiedzieć, świadczy o tym, że Ojciec Święty doskonale orientuje się w problemach kościoła brazylijskiego. Ojciec Zbigniewie, tłumacząc, potem czytając, słuchając tego orędzia, czy odniosłeś takie właśnie wrażenie?
Tak, no w Ojciec Święty rzeczywiście w rozmowie z biskupami, a raczej w orędziu wygłoszonym do biskupów, dotknął rzeczywiście tego, o czym, z tego co wiemy, sami biskupi na swoich zjazdach, zebraniach, czy to regionalnych, czy to rzeczywiście na tym centralnym swoim spotkaniu, bardzo często poruszają. A więc formacja w seminariach. Oczywiście Ojciec Święty nie mógł pogłębić wszystkich tematów. On je wyłącznie poruszył, dotknął tych zasadniczych, tych głównych. A więc formacja. A więc znowu odniesienie się do pewnych wartości, takich właśnie jak jedność, jak celibat kapłański.
Biskupi żegnają Ojca Świętego hymnem Sanktuarium Matki Bożej Aparecida, tak, której on za chwilę uda się tam.
A sam Ojciec Święty modli się przed Najświętszym Sakramentem, że przed żywym Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.
Sob este manto, no azul do céu, guardai-nos sempre no amor de Deus. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Eu me consagro ao vosso amor, ó Mãe querida do Salvador.
Ojciec Święty podziękował orkiestrze, a także tutaj blisko są biskupi, członkowie Konferencji Episkopatu Brazylii, innych obrządków katolickich, obrządków wschodnich. Także z nimi serdecznie Ojciec Święty się wita. Tutaj możemy na marginesie powiedzieć, że Ojciec Święty Benedykt XVI znany jest ze swojego zamiłowania do muzyki klasycznej, szczególnie do muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta. I także sam gra na fortepianie, o ile się nie mylę, niektóre sonaty Ludwika van Beethovena. Zatem także i dzisiaj chyba czuł stworzono Ojcu Świętemu szczególną atmosferę do głębokiej modlitwy. Ale oczywiście to również jest taka okoliczność, taki szczegół. Najważniejszym jest to spotkanie z ludźmi, których Ojciec Święty przybliża do Chrystusa, do Boga. I teraz właśnie także jesteśmy świadkami także i tego, takich momentów, kiedy podanie dłoni, uśmiech, kiedy jeszcze Ojciec Święty wychodzi do ludzi, do swoich współbraci w biskupstwie, ale także i do tych, którzy tutaj są zgromadzeni w katedrze. Oczywiście my troszeczkę z uśmiechem patrzymy na zakłopotanie ludzi z ochrony, chociaż no, współczujemy im, ponieważ ich rola jest tutaj ogromnie odpowiedzialna, ale wiemy, ufamy, że nic nie stanie się Ojcu Świętemu, a będzie wiele radości również Ojciec Święty taki, że i tym drobnym gestem sprawi tutaj spotkanym ludziom, współbraciom w biskupstwie, kapłaństwie i wiernym pielgrzymom, którzy tutaj przybyli na spotkanie z Ojcem Świętym.
Za chwilę Ojciec Święty opuści katedrę, ale wracając do tego przemówienia, Ojciec Zbigniew przed momentem mówił, że Ojciec Święty poruszył niektóre ważniejsze tematy, nie mógł poruszyć wszystkiego, ale powiedział przecież, można tak to chyba zrozumieć, że będzie jeszcze okazja spotkać się, aby powiedzieć więcej, aby również i na inne tematy porozmawiać, a taką okazją będzie, myślę, zbliżająca się w przyszłym roku wizyta ad limina apostolorum biskupów brazylijskich. Wtedy każdy z biskupów będzie zdawał sprawozdanie z pracy w swojej diecezji, ale równocześnie będzie miał możliwość rozmowy i w kongregacjach, w poszczególnych dykasteriach Kurii Rzymskiej, a także możliwość spotkania osobistego z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.
Wracając jeszcze do orędzia, o których zaczęliśmy mówić, jest takie sprawy właśnie jak wychowanie seminaryjne. Wspomniałem właśnie o między innymi o celibacie kapłańskim. Nie zapomniałem, że właśnie z Brazylii jeszcze do Ojca Świętego Jana Pawła II, a później również i do Ojca Świętego Benedykta XVI napłynęły właśnie pewne listy właśnie kwestionujące tę wartość. A poza tym inne tematy jeszcze, a więc ubóstwo, a może raczej szalona różnica między ubogimi i bogatymi. To również było poruszone w orędziu Ojca Świętego.
No i na tej kanwie Ojciec Święty wskazał na potrzebę formacji polityków różnych szczebli. Kościół nie może jakoś bać się, lękać się wchodzenia także na płaszczyznę polityczną, nie w sensie jakichś tam rozgrywek partyjnych, ale właśnie, aby także tam przynieść to orędzie dobrej nowiny, Ewangelii, aby ludzie, od których zależy kształt życia społecznego, podejmowali te decyzje i tworzyli to życie społeczne znośne, łatwe do przeżywania przez wszystkich, nie tylko przez jakieś wybrane grupy.
Prawda? Tak, z tym, że to trzeba rozumieć w ten sposób, może nie tyle, żeby rzeczywiście jakieś szkoły, formacji dla polityków ich zapraszać, owszem, to jest jedna droga, ale oprócz tego cała formacja ludzka, aby właśnie z naszych wspólnot chrześcijańskich, z naszych wspólnot katolickich wyrastali ludzie, którzy by się chcieli w politykę zaangażować i aby właśnie mogli nadal żyć wartościami chrześcijańskimi i ogólnoludzkimi.
A teraz widzimy, Ojciec Święty wyszedł już z katedry, a przed katedrą wiwatujące tłumy pozdrawiające Ojca Świętego i również Ojciec Święty uśmiechnięty pozdrawia wszystkich, ale niestety dla tych, którzy tam czekają za chwilę, będzie musiał wsiąść do Papa Mobile i za jakiś czas kończy się jego pobyt tu w San Paulo i przemieści się do Aparecida. Tam drugi etap pielgrzymki, ale my wciąż jeszcze jesteśmy w San Paulo. Mówiąc o orędziu, trzeba jeszcze powiedzieć, że Ojciec Święty przypomniał księżom biskupom, że oni są odpowiedzialni także za katechezę. Dla wszystkich warstw społecznych, dla wszystkich grup wiekowych, że katecheta, czy ten człowiek, który głosi katechezę, również powinien być świadkiem, nie tylko nauczycielem, nie tylko przekazicielem jakiejś prawdy, ale powinien swoim życiem dawać o tej prawdzie świadectwo. Ojciec Święty jest już w samochodzie panoramicznym, razem ze swoim sekretarzem i oczywiście w księdzem, arcybiskupem San Paulo.
No i oczywiście na placu przed katedrą Dasse w San Paulo trwa radosna festa brazylijska, śpiewy, okrzyki i za chwilę zobaczymy tutaj wszyscy wyglądają co świętego, klaskują, machają rękami, aby także w ten sposób dać wyraz swojej radości ze spotkania z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. I nie wiadomo, czy może są świadomi także i tych wyzwań, zadań, jakie Ojciec Święty przed w katedrze postawił przed pasterzami tego ludu, ale na pewno także i te zadania i to orędzie jest powodem wielkiej wdzięczności i radości.
Tak, na pewno to orędzie zostanie opublikowane, tak jak zresztą wszystkie inne teksty, i wierzymy w to, że księża biskupi w swoich diecezjach rzeczywiście je użyją jako pewne wytyczne, oprócz kodeksu prawa kanonicznego, oprócz wszelkich planów duszpasterskich swoich diecezji, również te słowa. Przecież tak często było powtarzane, że ojciec, że przyszliśmy tutaj, i to wszyscy powtarzali, żeby cię słuchać, Ojcze Święty. No więc, jeżeli słuchasz, to będziesz przyjmować to, co ma nam powiedziane.
A z reporterskiego obowiązku wypada nam powiedzieć, że Ojciec Święty już powinien
według planów,
według tego, co założono, dosyć daleko stąd, ale cieszymy się my, cieszą się wszyscy obecni na placu katedralnym, że Ojciec Święty jest wciąż w San Paulo, i proszę zwrócić uwagę, wszędzie, gdzie Ojciec Święty się tu, na tej brazylijskiej ziemi pojawiał, w ciągu tych kilku dni, wszędzie była wielka radość, wszędzie wielka życzliwość. A Ojciec Święty na tę życzliwość również odpowiada swoim uśmiechem i wyciągniętą ręką udziela apostolskiego błogosławieństwa.
Ojciec Zbigniewie, nie wiem, czy dobrze się tutaj nauczyłem tych brazylijskich zwyczajów, ale jak chodzi o różnorakie plany, które wcześniej szczegółowo się robi, to trzeba traktować je mais o menos.
Mais o menos, no właśnie.
Czyli mniej więcej.
Tak, to znaczy, żeby bezstresowo do sprawy podchodzić, bo to, co ma się wydarzyć, to i tak się wydarzy.
A skoro się jeszcze nie wydarzyło, to znaczy, że nie przyszła jeszcze na to pora.
No właśnie.
Takie podejście, no chociaż ono przysparza nam trochę stresu, jak chodzi chociażby o przygotowania infrastruktury technicznej dla prowadzenia tych transmisji. Tym niemniej, no uczymy się również tego i czasami z wielką pokorą, a w tym momencie, jak to wspomniał ojciec Jan, z wielką radością, bo przecież dzięki takiemu podejściu Ojciec Święty może być trochę dłużej z nami i my trochę dłużej możemy jeszcze dzielić tę wielką radość spotkania z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Ja jeszcze wrócę do tego orędzia biskupów. Bardzo mocno zaakcentowana została kwestia troski o liturgię. O liturgię sprawowaną w sposób wierny tym zasadom, jakie zostały ustalone, tak aby nie zagubić jej charakteru świętego, nie zagubić, nie zerwać łączności tych obrzędów liturgicznych z całą tradycją 2000 lat chrześcijaństwa.
Myślę, że Brazylia pod tym względem jest krajem szczególnym, dlatego że to jest kraj wielu kultur. A kultura to jest również sposób chwalenia Boga, sposób odnoszenia się do Boga, sposób, w jaki się wyraża jedność z Bogiem. Oczywiście w tych kulturach, w Brazylii, wśród tych kultur są kultura europejska, ale również nie zapomnijmy, że afrykańska, nawet z różnych części Afryki, jak również indiańska. I to wszystko w jakiś sposób tworzy pewien synkretyzm i właśnie dlatego z jednej strony można zauważyć pewne przesady w adaptacjach liturgicznych, a z drugiej strony zbytni rygoryzm też nie pozwala na to, aby ludzie mogli się w taki naturalny sposób w celebracji z Panem Bogiem spotkać. A więc po prostu takie przypomnienie, apel Ojca Świętego, nie rozumiałbym tego jako jakiś nakaz, prawda,
czy jakieś wytknięcie czegoś,
czy powiedzmy nakaz. Brazylijczycy bardzo się bali, że Ojciec Święty mógłby nakazać jakieś takie rygorystyczne normy liturgiczne. Cóż, są one odniesieniem, a jednak jeśli ktoś z miłością do tej liturgii podchodzi, to bardzo często zauważy, że są możliwości do adaptacji, oczywiście po pewnej refleksji teologicznej, wiadomo.
No i tym bardziej, że te słowa padły po mszy świętej, która celebrowana była, której odmawiana była piąta modlitwa eucharystyczna, specyficzna to dla Brazylii właśnie.
Nie, tak, właśnie. Właśnie.
Nie, nieznana gdzie indziej.
Właśnie.
I zatem w tym całym kontekście tak to należy rozumieć. A teraz, ojcze Zbigniewie, gdy patrzyłeś na te takie szybkie newsy, agencje newsowe w internecie, to chyba największym powodzeniem tutaj w tych dziennikarskich kwestiach cieszy się to, że oklaskiwano Ojca Świętego, gdy wzywał wszystkich do uczciwości.
Właśnie. Właściwie obserwowałem tutaj wiadomości, więc prawie natychmiast pojawiła się taka wiadomość. Ojciec Święty jest oklaskiwany, gdy mówi o uczciwości. No myślę, że to każdemu człowiekowi bardzo głęboko leży na sercu, a już tym bardziej, jeśli mówi się o uczciwości w kontekście liderów politycznych, prawda, to myślę, że to jest ważne dla całego świata. Tak, a więc jednak chyba będziemy mieli jeszcze jedną zmianę.
Zmianę planów, czyli
tak,
maiz, umaiz.
Tak, dostaliśmy tutaj wiadomość, że wokół kościoła i klasztoru świętego Benedykta ustawiane są właśnie te kraty, które
te barierki.
Tak, barierki, tak. I że najprawdopodobniej Ojciec Święty wróci jeszcze do klasztoru, a tam...
Ale wygląda na to, że Ojciec Święty to już nie jest najprawdopodobniej, przejeżdża
tak,
tą samą drogą obok klasztoru i najprawdopodobniej się już nie zatrzyma w klasztorze świętego Benedykta, ale pojedzie na Campo di Martici.
Pole marsowe.
Tak, na to pole marsowe, skąd odleci do Aparecida.
Tam oczywiście przy całej tej trasie przejazdu tutaj z São Bento, Tassé i później, no to jest chyba ze 4 przystanki metra, jak się nie mylę, do Campo di Marto, gdzie na Ojciec Świętego czeka specjalny przygotowany helikopter.
Proszę Ojca, dokładnie według naszych informacji jest to 5 kilometrów, więc ten przejazd nie powinien trwać zbyt długo, tym bardziej, że służby porządkowe oczywiście zapewnią drożność tak bardzo często zatłoczonego tego wielkiego miasta San Paulo, tej wielkiej światowej metropolii, ale warto zwrócić uwagę, że właśnie tutaj na drodze przejazdu wciąż są ludzie.
No właśnie, te 5 kilometrów, które dzieli Ojca Świętego już niecałe od katedry Dassé do lądowiska helikopterów, cały czas ma Ojciec Święty okazję być z ludźmi, błogosławić ludzi. Popatrzmy, że mieszkańcy São Paulo i pielgrzymi, którzy tu przybyli z Brazylii i z innych krajów Ameryki Łacińskiej, bardzo tłumnie wychodzą na spotkanie z tym świętym, ale w momencie, gdy realizator pokazuje takie panoramy z helikoptera i widzimy miasto, jakby ten tłum gdzieś ginie pośród tych ogromnych wieżowców, drapaczy chmur. Zatem dzięki temu możemy sobie też wyobrazić tutaj całą tę scenerię, w której to wszystko się odbywa. To jest po prostu serce tej właśnie wielkiej metropolii, ogromnie zatłoczonej, ogromnie gęsto zabudowanej, a jednak mieszkańcy tej metropolii w wielu wypadkach porzucili jakieś swoje sprawy i zajęcia, aby dzisiaj ten czas zarezerwować sobie na spotkanie z tym najważniejszym gościem, mieszkańcem, honorowym obywatelem miasta, tym, który dostał klucz specjalny do miasta São Paulo, Ojcem Świętym Benedyktem XVI.
I oczywiście Ojciec Święty Benedykt XVI, można by tak powiedzieć, im to wynagrodził, bowiem tę podróż nie odbywa samochodem zwyczajnym, osobowym, limuzyną, zakrytą, jak to było wczoraj, przynajmniej w pewnej części, ale wygląda na to, że całą tę podróż od katedry do lądowiska, na to lotnisko, gdzie czekają już pewnie śmigłowce, przebywa tym samochodem panoramicznym, skąd może wszystkich pozdrawiać, skąd może również udzielać błogosławieństw.
W tym momencie widzimy budynek, fragment budynku dworca kolejowego w São Paulo i tędy jedzie teraz droga dalej poprzez, minie zapewne dworzec autobusowy i dojedzie do tego takiej dużej, dużej łąki w środku, w sercu miasta São Paulo. To jest lotnisko aeroklubu brazylijskiego, które właśnie nazywane jest również Campo di Marte, i tam jest to lądowisko helikoptera papieskiego. I my, drodzy słuchacze, zapewne będziemy mieli jeszcze okazję także z odbiorcami tego orędzia do biskupów wymienić kilka myśli i refleksji, ale wróćmy jeszcze do tegoż orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI. Jak powiedzieliśmy, nie wolno traktować tego jako jakiś, prawda, zbiór jakichś przytyków, wytknięć czegoś tam, ale przede wszystkim świadectwo z jednej strony bardzo dokładnego zorientowania Ojca Świętego w problemach, jakie i w ogóle w życiu Kościoła brazylijskiego, a z drugiej strony jego wielkiej troski także o ten Kościół. Troska, która wynika stąd, że Ojciec Święty widzi w tym licznym Kościele brazylijskim, także tu upatruje nadzieję dla życia chrześcijańskiego w kontekście Ameryki Łacińskiej i w kontekście całego świata. Za dwa dni, pojutrze, Ojciec Święty otworzy tę piątą konferencję biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Ojcze Zbigniewie, poprzedziły tę konferencję na przestrzeni także wieku XX, także inne takie, można powiedzieć, takie kamienie milowe, takie konferencje biskupów jak chociażby Puebla, jak Medellin, czy też tutaj można wymienić inne metropolie Ameryki Łacińskiej, ale to było właśnie to wspólne odkrywanie tożsamości Kościoła Ameryki Łacińskiej. I myślę, że chyba dzisiaj możemy bez przesady powiedzieć, że Kościół Ameryki Łacińskiej, Kościół Brazylii raczej zna swoją tożsamość, wie, jaka jest jego misja, aczkolwiek nie znaczy to wcale, że ustały te różne wyzwania i czy nawet zagrożenia, które ciągle się pojawiają.
Wyzwania zawsze są i one się w jakiś sposób zmieniają też, może nie radykalnie, ale się zmieniają. Sytuacja ubóstwa i wielkiej różnicy między biednymi i bogatymi, sytuacja życia milionów ludzi poniżej poziomu właśnie minimum ubóstwa, to jest ciągle jeszcze rzeczywistość. Także nawoływanie Kościoła do tego, aby nie odwracał twarzy od tych ludzi, więc jest cały czas aktualne. Tym bardziej, że w ostatnich latach chodzi o sprawy powołaniowe, no pojawia się czasem trochę takie niepokojące, taki niepokój pewnej klerykalizacji już w seminariach. Z jednej strony, owszem, ideał czy to życia kapłańskiego, czy to sposobu bycia kapłańskiego rzeczywiście powinien być młodym ludziom udostępniany, ale są pewne kroki, prawda, kiedy się do tego dochodzi. Młody człowiek, który dopiero co wstępuje do seminarium, nie może być jeszcze, ani nie może się czuć, ani też nie może być traktowany jako kapłan, prezbiter, czy już tym bardziej biskup, prawda, a jednak mimo wszystko pojawiają się takie troszeczkę niepokojące sytuacje i dlatego Ojciec Święty mówił między innymi o tym, żeby biskupi czuwali nad tym, żeby rozpoznać dobrze powołanie z punktu widzenia intelektualnego, z punktu widzenia psychicznego, z punktu widzenia emocjonalnego. Przypomniał to. Myślę, że powinniśmy mu bardzo podziękować za to.
No i może jeszcze jedno tutaj pytanie. Także w tym orędziu Ojca Świętego jednak pobrzmiewały te echa, o których myśmy mówili wcześniej, teologia wyzwolenia, te dwie instrukcje, te kontrowersje, które gdzieś tam się rodziły. Ojciec Święty dzisiaj wyraźnie powiedział, że interpretację Słowa Bożego należy oddzielić od różnych ideologii racjonalistycznych. Nie można przykładać tego, co redukuje to tylko do jakichś kwestii ideologicznych, czy wręcz partyjnych. myślę, że to było jednak takie echo jeszcze nie do końca, powiedzmy tutaj, zrozumianych jakichś kwestii z tym związanych z tym, co my na kontynencie europejskim może zbyt ogólnie znamy pod hasłem tylko teologia wyzwolenia. No i może z tym się także wiążą jakieś takie niezbyt dokładne wyobrażenia o tym problemie.
Ja bym to przyjął po prostu jako takie hasło Ojca Świętego. Tylko nie przesadzajcie. Myślę, że to chodzi tylko o to.
Drodzy Państwo, a zatem Ojciec Święty przemierza ulicami São Paulo już ten dystans, już kończy przemierzać ten dystans do lotniska na Campo de Marte. Za chwilę wsiądzie do helikoptera i przeniesie się do Aparecida, do Narodowego Sanktuarium Brazylii. Mieli widzowie telewizji Trwami, słuchacze Radio Maria, mieli okazję wysłuchać także naszej rozmowy z rzecznikiem prasowym Sanktuarium, ojcem Andreu, który opowiedział nam o przygotowaniach do przyjęcia Ojca Świętego właśnie tam. I mamy nadzieję, my zresztą byliśmy tam kilka dni temu, mamy nadzieję, że rzeczywiście to przyjęcie będzie równie gorące, wspaniałe, jak miało miejsce to tutaj w São Paulo.
Oczywiście Ojca Świętego od Aparecida dzieli jeszcze 170 km, taka odległość, którą przemierzy helikopterem. Zatem również pamiętajmy w naszych modlitwach i o tej podróży Ojca Świętego. I oczywiście towarzyszyć będziemy Ojcu Świętemu także jutro w modlitwie, a także w tych spotkaniach, które na dzień jutrzejszy są przewidziane.
Może kończąc naszą transmisję, polećmy właśnie Matce Najświętszej, która króluje w sanktuarium w Aparecida, ten lot helikopterem Ojca Świętego do jej tronu. Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich swych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas dzisiaj, za to, że towarzyszą Państwu Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI. Zapraszamy także na te transmisje na jutro i na kolejne dni. A teraz przekazujemy głos do studia w Toruniu. Żegnają się z Państwem
ojciec Zbigniew Małolepszy,
ojciec Jan Król
i ojciec Jacek Cydzik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Prosimy na antenę studiu Radio Maria i Telewizji Trwam w Toruniu.
Radio Maria Toruń, ojcu Jackowi, ojcu Janowi, do ojca Zbigniewa serdeczne podziękowanie i Bóg zapłać za to, że byli z nami, za relacje, za słowo. Na zegarach mamy koniec 22.51, z tej strony ojciec Ryszard i wchodzimy też w nasz piątkowy czas wzrastania. Thank you.
Najczęściej w drugi piątek miesiąca od 21.30 przez 2 godziny ojciec Ryszard i wspólnota Dobrego Pasterza na antenie Radia Maryja. Ciekawe spotkania, rozmowy z waszym udziałem, modlitwa, dobra muzyka. Słuchajcie nas, naprawdę warto.
Witaj Sebastianie, witaj Bartku. Ach, już jesteście w tym klimacie i podniesieniu takiego ducha. Też tak patrzyłem przed chwilą tutaj w telewizję. Obraz. Patrzyłeś, Sebastian?
Patrzałem.
To dobrze. Benedykt XVI. Bardzo serdecznie witam was wszystkich. Ilona mówi w tym zwiastunie najczęściej, ale dzisiaj akuratśmy trafili w drugi piątek miesiąca. Po mojej lewicy Sebastian. Z Mysłowic Sebastian, tak?
Tak.
Mysłowice koło...
Katowic.
Koło Katowic. Albo Katowice koło Mysłowic. Zależy w tą stronę. Przy naszych sterach, Bartku, bądź pozdrowiony. Kochani, tak. Bartek, Sebastian, cieszysz się, że jesteś tutaj dzisiaj?
No, cieszę się.
Trochę zmęczony, co?
Trochę zmęczony podróżą.
Tak, od 15 nasz samochód w te strony. Ile to jest kilometrów z Katowic? To? Wiesz ile? 400.
No, a 7 godzin jechaliśmy.
No 7, no bo zgodnie z przepisami. No, ale no jesteśmy. Z tym, że Marta nas pragnie wesprzeć i wezwiemy Ducha Świętego. Jak to jest duch ochoczy ciało mdłe, co? Chociaż sobie tak no, nieraz marzę, żeby w czwartek nóg wieczorem tego dnia przyjechać już. Wyspać się tak porządnie. Ty spałeś dzisiaj coś nocy?
Spałem.
Spałeś, ja nie za wiele, a zaraz po audycji o pierwszy, bo dzisiaj do pierwszej jesteśmy nocą. Także zaraz po godzinie pierwszy wracamy z powrotem na Katowice. O 7:00. Jeśli bliżej jedziemy za Częstochowę. No, ale damy rady, poradzimy. Jest to wielka radość i jakaś łaska, no i dar, że można tutaj być. Pamiętam, kiedy 10 lat temu, Sebastian, to już 10 lat temu było, kiedy tu mogłem na zaproszenie ojca Jana Nomikruta, radia, ojca Piotra być pierwszy raz, to pamiętam wtedy ojciec Piotr Andrukiewicz powiedział mi do mnie tak, że jest to, ja to nie mam tutaj, ale to pamiętam, to było tak, że jest to wspaniała i piękna przygoda na antenie radia. Czujesz to? Wspaniała, piękna przygoda. Jesteś tutaj, siedzisz, słuchasz, no da Bóg, możesz się dzielić, oczywiście w wielkiej pokorze, bez jakiegoś takiego zadufania, tak jakby ostatnie miejsce, tak idąc na końcu, słuchając, modląc się. Piękna sprawa. Dzisiaj to my zrobimy tak, że z racji wizyty papieża Benedykta, tu są trochę te zmiany w naszym programie. Teraz mamy którą na zegarze, Sebastian, godzinę?
22:56.
Ty lepiej widzisz no, ode mnie. Ty masz ile lat teraz? 20?
Tak, 20.
Ja mam trochę więcej, ale to zostawmy. No. Ale to dobrze. Nasze standardowe, takie mądrościowe to jest no, mówienie, że młody potrzebuje starszego, a starszy młodego, nie? Zgadza
tak,
się.
Zgadza się.
No. Dla życia, dla prowadzenia, dla dzielenia się, potrzebujemy się wzajemnie, więc nawet i dobrze, że ja trochę tam już jak to jest, dinozaury, tak? Dinozaury. Więc dzisiaj zrobimy tak, że teraz mamy 22:57, rozpoczniemy no modlitwą. O godzinie 23:35 wszystkie radiosłuchaczy, młodych, nie tylko zaprosimy do modlitwy Kościoła, komplety, modlitwy wieczornej Kościoła. Potem wysłuchamy o 23:45 wiadomości i potem jeszcze, jak Pan pozwoli, do godziny pierwszej w nocy.
Ciąg dalszy.
O północy zagramy, będzie ten, no, hymn narodowy i potem do godziny pierwszej, jak Pan da, jak Pan pozwoli. Wszystkich was pozdrawiam, witam z tej drugiej strony przy radioodbiornikach. Tak sobie próbuję wyobrazić, bo nas tu, trójkę tu jesteśmy tylko.
Tak.
Ale może jest i setek, i może kilka tysięcy ludzi, a może więcej. Młodych szczególnie. Wiem, że są też tacy, którzy cieszą się na ten czas teraz, że możemy być razem. Dla większej chwały Pana, no, by nam się żyć chciało. By to życie było sensowne, piękne. No nie? Tak mi się wczoraj bardzo podobało, nie miałem jeszcze okazji wysłuchać wysłuchać całego przemówienia. Chciałem było spotkanie papieża z młodymi w São Paulo, na stadionie w Brazylii. Tylko takie no, urywki, tylko takie można powiedzieć fragmenty słuchałem jeszcze nocą, ale między innymi w którymś momencie papież Benedykt mówi do młodych, bądźcie apostołami młodych, nie? Młodzi młodym. Młodzi młodym. No i myślę, że ten nasz czas też tu jest i dla młodych, i nie tylko, i dla Bóg. Aby nam się żyć chciało, kochać się chciało, abyśmy byli mocni w przeciwnościach, kiedy krzyż doskwiera, kiedy przychodzą trudy życia. Dzisiaj taką myślą przewodnią tej naszej audycji, tego naszego programu, to ja przez cały Wielki Post, widzisz Sebastian tutaj? Widzisz co tu pisze? Papież
Benedykt XVI w Polsce.
A tu masz?
Pozdrowienia Ojca Świętego, spotkanie z młodzieżą Błonia.
No, bo tak się zastanawiałem, my jesteśmy dzisiaj 102
102 raz.
102 raz.